centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
7 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa. Czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotulak, witam i zapraszam. A dziś będziemy wracać do ubiegłotygodniowego konwentu powiatów, a dokładnie do tego tematu, który podczas konwentu był poruszany, a mowa była o sytuacji powiatowych szpitali. Dziś zaproszenie do programu przyjęli Jacek Monkiewicz, starosta powiatu brzeskiego. Dzień dobry, panie starosto.
Witam państwa.
Marcin Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Andrzej Prochota, dyrektor powiatowego szpitala w Oleśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I właśnie od pytania do pana dyrektora szpitala w Oleśnie chciałabym rozpocząć, bowiem panie dyrektorze, na ubiegłotygodniowy czwartkowy konwent przygotował pan podsumowanie tego, co dzieje się w powiatowych szpitalach w naszym regionie. Więc pytanie, jak ten krajobraz problemów powiatowych szpitali wygląda?
Podsumowanie to może jest za mocne słowo, natomiast w rozmowach wielokrotnych i z dyrektorami czy prezesami szpitali oraz z właścicielami szpitali, szczególnie mówię teraz o szpitalach powiatowych, no z niepokojem zauważamy, że pojawiła się pewna tendencja w okresie ostatnich 5 lat, bo te lata braliśmy pod uwagę, gdzie w poprzednich latach były sytuacje, znaczy były szpitale, które sobie radziły powiedzmy znośnie. Były szpitale, które miały spore problemy, ale gdzieś jakaś ta średnia dawała pewien jakiś może bardzo umiarkowany, ale optymizm. Natomiast obserwujemy sytuację, że i szpitale, te, które miały problemy, te problemy zaczęły się pogłębiać, a szpitale, które funkcjonowały przez ostatnie kilka lub kilkanaście lat przyzwoicie i pomimo bardzo trudnych różnego typu sytuacji, finalnie dawało się te lata jakoś domykać, no też zaczynają mieć problemy i okazuje się, że to ten element jakości zarządzania, bo tu mówimy o szpitalach ze skrajnych części województwa, no, zaczyna mieć mniejsze znaczenie w stosunku do tych okoliczności, które się prawnych przede wszystkim i finansowych, które się w międzyczasie pojawiły.
Ale chce pan powiedzieć, że te różnice pomiędzy problemami szpitali, czy w ogóle sytuacji powiatowych szpitali są bardzo różne? Czy problemy są te same? Pytanie tylko, jak poszczególne placówki sobie z nimi radzą?
Sytuacja każdego szpitala jest inna i to jest oczywiste. Natomiast chodziło mi głównie o sytuację stricte finansową, jak zamyka się poszczególne lata. I kilka kryteriów było brane pod uwagę, czyli przede wszystkim wysokość zobowiązań wymagalnych, wyniki finansowe za ubiegłe lata, a co najważniejsze w przypadku akurat SPZOZ-u, wysokość funduszu zakładu, który jest podstawą do tego, żeby ujemny wynik pokryć. Jeżeli w znacznej części szpitali od kilku lat ten fundusz zakładu jest zerowy lub de facto jest ujemny albo w ogóle nie istnieje, oznacza to, że każda strata powyżej odpisu amortyzacyjnego będzie musiała zostać pokryta przez samorząd.
Czyli można powiedzieć taki ogólny wniosek, problemy szpitali powiatowych to problemy finansowe?
Tych problemów jest wiele. Myślę, że za krótki jest czas antenowy, żeby je wszystkie omówić, ale
przynajmniej się postaramy.
Ale zgadzam się z tym, że wiele problemów kadrowych, finansowych, organizacyjnych jest też kalką. Wielu szpitalach, i to dotyczy nie tylko szpitali powiatowych województwa opolskiego. Mamy kontakty na różnych forach z wieloma województwami i właściwie wiele tematów autentycznie jest kalką. Kwestia skali.
Mhm. Czy usłyszeliście coś pozytywnego w trakcie tego konwentu, albo co pozytywnie mogłoby przynajmniej pozwalać wam patrzeć w przyszłość, starosta powiatu brzeskiego, panie starosto? Czy konwent coś wniósł w ogóle? Czy to po prostu było wyodrębnienie problemów, o których wszyscy doskonale wiecie, które znacie, no tylko mogliście się nimi wzajemnie podzielić?
No generalnie od niedawna pełnię tą funkcję, więc no pierwszy raz miałem okazję uczestniczyć akurat w konwencie, na którym byli przedstawiciele NFZ-u, natomiast no taki trochę smutny wniosek to taki, że nawet to, że no, nie przyjeżdża sam dyrektor, tylko jednak no, jego zastępcy, także myślę, że te problemy są powielane, tak? To, co się dzieje wszystkie już teraz tak naprawdę szpitale mają te same problemy finansowe, bo w brzeskim szpitalu ta sytuacja tak naprawdę z roku na rok była coraz gorsza. Jak oglądałem właśnie tą prezentację przygotowaną przez pana dyrektora, to w tych niektórych szpitalach ta sytuacja zła finansowa dopiero w ostatnich latach się pojawiła. No u nas to już systematycznie spadało. No teoretycznie z ust przedstawicieli NFZ-u no padły jednak jakieś tam pozytywne stwierdzenia, że tych pieniędzy po prostu będzie więcej. Natomiast patrząc tak realnie, zwiększenie, wzrost wycen tych poszczególnych
procedur
właśnie medycznych, no jest za późno przede wszystkim, tak? Bo to, że teraz będzie zwiększenie, to tak naprawdę my, patrząc na sytuację chociażby na rynku pracy, z roku na rok musimy płacić więcej, więc tak naprawdę to, że będzie więcej tych pieniędzy, to i tak jest za późno, te zmiany tak naprawdę następują. Natomiast mówię, no jakiś tam minimalny pozytyw jest. Ja mimo wszystko liczę na to, że tych pieniędzy będzie więcej i że to jednak nie będzie wyglądało tak, że wszystkie szpitale po prostu nie będą miały jak funkcjonować. Bo mimo, że jakiś tam pomysł był, żeby ta sieć szpitali spowodowała to, że jednak ten podział oddziałów, czy tam miejsc, w których tak naprawdę pacjenci będą mogli się leczyć, będzie mniej, no nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Bo chociażby patrząc na to, co się wydarzyło z wprowadzeniem tych norm pielęgniarskich. Z jednej strony niby dla wszystkich wiadomo, że jest dobrze, jeżeli te warunki pracy pielęgniarek są dużo lepsze. Natomiast czy faktycznie norma powinna dotyczyć łóżek, czy jednak pacjentów? Więc tak naprawdę te zmiany, które następują, no nie do końca przyczyniają się do poprawy. I efekt jest taki, że ten pacjent tak naprawdę ma najgorzej.
O tym, co mówiła przedstawicielka NFZ-u, a także wicewojewoda, to myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Na konwencie nie było przedstawiciela powiatu krapkowickiego, ani władz powiatu, ani pana, panie prezesie. Czy to oznacza, że problemy szpitali powiatowych was nie dotyczą? Czy może wiedzieliście, że nie usłyszycie niczego nowego?
Nie, nieobecność na konwencie była spowodowana całkowicie inną sytuacją. W trakcie drogi musieliśmy wrócić z powrotem z pewnych przyczyn niezależnych od nas. W związku z tym nie było nas.
Więc to
na
nie
tym
dobra
konwencie.
Sytuacja szpitala na przykład, czy brak problemów?
Ponieważ my zawsze na każdym konwencie, na którym poruszane są sprawy związane z ochroną zdrowia, związane ze szpitalami powiatowymi, byliśmy. To była akurat sytuacja nieprzewidziana, musieliśmy wrócić.
Czyli problemy u was jak wszędzie?
Oczywiście, jak wszędzie. No tak jak powiedział pan dyrektor, może nie jak wszędzie, bo w każdym szpitalu są różne te problemy. Natomiast
sprowadzają się do jednego mianownika związanego z finansami.
Też. No, my należymy, Krapkowickie Centrum Zdrowia należy do Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i pan dyrektor tutaj przygotował taką analizę dotyczącą szpitali powiatowych, natomiast ja dysponuję takim raportem wykonanym przez, zleconym dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani profesor przeanalizowała dane ze szpitali, około 90 szpitali powiatowych w Polsce, więc jeżeli tutaj mówimy, to nie mówimy o sytuacji szpitali powiatowych na terenie województwa opolskiego, tylko mówimy o sytuacji szpitali powiatowych w całej Polsce. Mhm. I raport jednoznacznie pokazuje, od momentu wejścia sieci szpitali sytuacja się pogarsza. I to tych szpitali bardzo dobrych, które każdego roku wypracowywały zyski, a także tych szpitali, które w poprzednich latach generowały straty.
A ma to związek z, pytanie, wyceną świadczeń, z ryczałtem, z czym konkretnie?
Ze wszystkim, że wszystkim naraz, ale przede wszystkim z wyceną procedur medycznych, bo jeżeli otrzymaliśmy ryczałty na poziomie roku 2015, mamy rok 2019 i my przy niewielkiej
korekcie. Czy reforma wchodziła w życie w 2017 roku, a wycena była z 2015, za 2015?
Tak. Gdzie już te pieniądze z 2015 roku były niewystarczające do zrealizowania wszystkich świadczeń. Przede wszystkim wycena procedur medycznych jest niewystarczająca, bo jeżeli mówimy, że brakuje pieniędzy w systemie, to ich brakuje, a każdego roku dokładamy. Statystyka i dane są twarde i pokazują, że pieniędzy na ochronę zdrowia idzie więcej. Z tym się zgadzamy. Natomiast w zeszłym roku te pieniądze w większości poszły na wzrost wynagrodzeń, tak? Na koszty wynagrodzeń i to też nie jest tak, że pokryto nam całość różnicę tych wynagrodzeń, tak? Bo pokryto na wynagrodzenia dla pielęgniarek, dla ratowników medycznych, dla części lekarzy pracujących w ramach umowy o pracę. Natomiast my w szpitalach powiatowych bardzo często posługujemy się umowami cywilnoprawnymi, nie tak jak w dużych klinikach, gdzie tam osoby w większości pracują na umowę o pracę i tych lekarzy jest bardzo dużo. My musimy się posiłkować umowami cywilnoprawnymi. W związku z tym te koszty przenoszą się na nas. Jeżeli wynagrodzenie wzrasta w ramach umowy o pracę dla danego pracownika, a osoby, które pracują na kontrakcie, też oczekują wzrostu. Więc te wzrosty muszą być pokrywane z własnych środków danego
szpitala. Chcę wam powiedzieć, że może źródłem problemu to za dużo powiedziane, ale wskazując ten moment, kiedy sytuacja się zaczęła zmieniać, problemy zaczęły się pogłębiać, to jest ten moment właśnie wejścia w życie reformy i sieci szpitali?
Raport dla 90 szpitali wskazuje, że tak jest.
Mhm. No, to jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać panie prezesie, bowiem z różnych części regionu słyszymy, że być może ze względu na trudną sytuację, między innymi kadrową, w szpitalu w Kluczborku czy w szpitalu w Prudniku będą zamykane poszczególne oddziały. Tutaj chodzi konkretnie o oddziały położnicze. No a z Krapkowic słyszymy, że szpital będzie się rozbudowywać.
Plany rozbudowy są, to nie są plany, które...
Trend zgoła odmienny.
No tak, ale analizując sytuację w ostatnich 8-10 latach, my systematycznie każdego roku zwiększamy zakres realizowanych przez siebie usług. To jest pewnego rodzaju też strategia przygotowana wcześniej na kilka następnych lat. To, że zlokalizowaliśmy, my w 2009 roku zlokalizowaliśmy działalność szpitala, wszystkich oddziałów w jednym miejscu. To spowodowało, że mamy zaplecze, mamy szpital dostosowany do wymogów obowiązujących w służbie zdrowia, jeżeli chodzi o wymogi sanitarne. Ale za tym też nie poszły jakieś dodatkowe środki finansowe dla nas, dlatego że my spełniamy te wymagania. Natomiast to jest, tak jak wracając do sedna, my w dalszym ciągu, ta rozbudowa to był początek, a my kontynuujemy dalszą rozbudowę. W tej chwili każdy metr kwadratowy szpitala jest wykorzystany. Więc...
No dobrze, ale jaki będzie kierunek rozbudowy, panie prezesie? To jest nowy oddział, to jest rozszerzanie oddziałów, które już funkcjonują?
No, myślę, że tak, wszystkich i szczegółowych informacji nie mogę udzielać, natomiast z pewnością rozbudowywać się będziemy o działalność opieki długoterminowej. My w tej chwili prowadzimy zakład opiekuńczo-leczniczy w miejscowości Górażdże.
I on będzie przeniesiony stary do budynku szpitala.
Ten budynek będzie przeniesiony w bezpośredniej sąsiedztwie szpitala. Inna działalność dodatkowa związana z opieką długoterminową, hospicjum, i planujemy jeszcze dwa inne oddziały szpitalne.
Nowe oddziały szpitalne?
Nowe oddziały szpitalne. To są plany. No, nie możemy...
Na razie tajemniczo.
Znaczy tak, no może tak. Nie zostajemy w miejscu. To, co się dzieje, to ma miejsce, natomiast jest zapotrzebowanie lokalnej społeczności, jest zapotrzebowanie pacjentów i niezależnie od tego, co się dzieje, my musimy pracować i starać się rozwijać. Po to włożyliśmy w ostatnich latach środki zarówno w infrastrukturę, jak i personel, bo ten personel był szkolony. Mamy młodych lekarzy, którzy u nas realizują specjalizację. Praktycznie na każdym oddziale mamy młodych rezydentów, czyli nie mamy takiej dziury pokoleniowej, która ma miejsce w niektórych szpitalach. Więc trzeba robić następne kroki, żeby się rozwijać i realizować swoją działalność.
To jeszcze wrócimy do tego tematu, a teraz Olesno. Panie dyrektorze, mówiłam o problemach szpitala w Kluczborku i o zawieszeniu oddziału ginekologiczno-położniczego, a tak się składa, że pacjentki z Kluczborka, no właśnie, jeżdżą do was. Czy to jest, panie dyrektorze, konkurencja pomiędzy szpitalami? Bo tak mówią mi dyrektorzy i starostowie, że konkurujecie ze sobą. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kadrę, no ten odpływ ze szpitala w Kluczborku do was, do Olesna, również miał miejsce.
Temat jest, myślę, bardziej szeroki. Powiem tak, my jako dyrektorzy i prezesi oczywiście bardzo się szanujemy i lubimy. I
ale spotykamy się, trzeba, tak?
Ale oczywiście, że każdy szpital w jakiś sposób stanowi konkurencję i nie widzę w tym nic złego. Pod jednym warunkiem, że w systemie, który funkcjonował dotychczas, był uwzględniony element płacenia za wykonane świadczenia. Mówiąc kolokwialnie, szpital, gdzie pacjenci wydeptują te ścieżki, powinien funkcjonować, a placówka, gdzie te ścieżki, dalej mówiąc kolokwialnie, zarastają pokrzywami, no niestety powinien ulec likwidacji, a doprowadzono do sytuacji. I ja zgadzam się, ja widzę ten pik taki czasowy, że zmiana sytuacji finansowej wielu szpitali jest związana z ryczałtem. Wynika chociażby z faktu, że zniknęło pojęcie w ramach ryczałtu, zniknęło pojęcie nadwykonań. Nadwykonań, czyli w szpitalach, gdzie ta infrastruktura, o której tu wspomniał kolega, czy kadra medyczna, czy aparatura i tak dalej została podniesiona na wyższy poziom, ta presja pacjentów na taki szpital, czy na dany oddział jest większa. Na bieżąco, bez żadnych konsekwencji pozytywnych. Po prostu dalej posługujemy się pojęciem ryczałtu. Oczywiście algorytm wyliczania ryczałtu w przyszłości może uwzględnić te większe wykonania w ramach posiadanych środków przez NFZ. Czyli nadwykonania, które się pojawią na poziomie 10-15%, może będą uwzględnione, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, zresztą ten algorytm naprawdę jest skomplikowany, czy to będzie wzrost o 10%, czy o 5%, czy o 2% w ramach posiadanych środków, więc to i tak może skutkować na przyszłość odległą, natomiast na bieżąco ta presja pacjentów w żaden sposób nie przekłada się na sytuację finansową szpitala.
A presja pacjentów w tym sensie, że docenienie też pacjentów, bo jeżeli pacjent wybiera dany szpital, no to rozumiem, że ma zaufanie i doceni, tak?
Tak, rozpoczynamy, znaczy ten moją wypowiedź rozpocząłem od sytuacji konkurencji i mówiąc jeszcze raz kolokwialnie, system, w którym pacjenci głosują nogami, który szpital ma funkcjonować, docelowo jest systemem najzdrowszym.
Mhm. Ale na razie nie premiowanym.
Chociaż były tego już takie dosyć daleko idące zaczątki, ten ryczałt to zmienił diametralnie. Powiem wręcz sytuację, o których tutaj też kolega wspomniał, że gro środków podwyżkowych, gro wzrostów dochodów, przychodów funduszu poszło na celowane podwyżki. Dla mnie, abstrahując od tego, że te podwyżki powinny być, ale nie z automatu, dlatego że patologiczną sytuacją, która absolutnie źle rokuje na przyszłość, jeżeli w szpitalu, który nie reguluje swoich zobowiązań cywilnoprawnych, czyli nie płaci dostawcom, nie reguluje swoich zobowiązań publicznoprawnych, a ponieważ dostawcy wstrzymują dostawy, więc jest problem z wykonaniem kontraktu, a ludzie otrzymują podwyżki, to wcale nie małe. Więc taka sytuacja na dłuższą metę absolutnie jest niedopuszczalna. Liczyliśmy na wzrosty rzeczywiście wycen procedur, nie na zasadzie, że fundusz niedoszacowanych procedur wykupi więcej u nas, bo to też nie o to chodzi, tylko że jeśli ta rentowność tych procedur będzie wyższa, to na pewno pieniądze na podwyżki też w tym momencie powinny się znaleźć i wtedy w tym momencie proszę odsyłać związki zawodowe do dyrektora, bo rzeczywiście jest nad czym usiąść, jest co dzielić. Ale dzielenie z automatu, niezależnie od sytuacji finansowej szpitala, gdzie jest tysiące innych potrzeb, nie jest sytuacją dobrą na dłuższą metę.
I powodującą również właśnie problemy finansowe, jak rozumiem.
Oczywiście, więc te systemy motywacyjne, które były tworzone w wielu szpitalach i one zaczynały funkcjonować, nagle się rozsypały jak domek z kart, bo weszliśmy w jakiś etap urawniłowki, że kwoty podwyżkowe de facto są już w przypadku chociażby części personelu już nie są, były Poprzednio były przeciętnie na zatrudnionego. Teraz są sztywno ustalone, że każdy ma otrzymać taką samą kwotę podwyżki, czyli taką samą kwotę podwyżki, więc nie ma żadnego możliwości wartościowania tymi pieniędzmi, chociażby czy bodźcowania pracowników, którzy na to zasługują.
Chwila przerwy, a po niej powrócimy z naszym dzisiejszym tematem.